Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest pan Paweł Gebert z Otos Animals, z którym rozmawiała Magda Szpiner.
Dzień dobry, panie Pawle, witam.
Dzień dobry, kłaniam się.
Kilka dni temu i naszą redakcją, i naszymi słuchaczami wstrząsnęły zdjęcia z pseudohodowli w Pelplinie. Zwierzęta w przerażającym stanie, które siedziały we własnych odchodach, ale też są zdjęcia, o których nie chciałabym państwu o tej porze opowiadać. Wydawało mi się, że już wiele widziałam, panie Pawle, takich zdjęć. Właściwie nie ma chyba miesiąca, żeby różne organizacje prozwierzęce nie wysyłały mi raportu z różnych akcji odbierania takich zwierząt, a jednak ciągle jeszcze jestem wstrząśnięta. To była pseudohodowla w Pelplinie. Pracownicy Otos Animals dowiedzieli się o niej z takiego anonimowego zgłoszenia. Pojechali tam bowiem ludzie, którzy chcieli kupić rasowego psa i wstrząśnięci tym, co zobaczyli na miejscu, zawiadomili Otos Animals. Często wam się jeszcze takie zgłoszenia zdarzają? Jak często?
O, pani redaktor, to zdecydowanie zbyt często. Niestety my regularnie jesteśmy wstrząśnięci podobnymi obrazami. Regularnie otrzymujemy zgłoszenia dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt. Samych interwencji w ubiegłym roku przeprowadziliśmy już ponad 5 tysięcy jako stowarzyszenie. Jeżeli chodzi o hodowlę, jest to niestety niemały procent tych wszystkich kontroli. W samym województwie pomorskim jest takich miejsc, w mojej cenie kilkanaście, gdzie musimy regularnie interweniować. Dlatego też bardzo prosimy na przyszłość wszystkich zainteresowanych kupnem rasowych psiaków czy kotów, żeby weryfikowali w pierwszej kolejności, nie brali pod uwagę najniższą kwotę, a weryfikowali to pod względem tego, czy stowarzystwa są zarejestrowane w międzynarodowych organizacjach kynologicznych.
Czyli wystarczy do internetu po prostu wpisać nazwę hodowli, tak? I sprawdzić, czy znajduje się ona na liście.
Tak, no niestety z góry możemy zakładać, że jeżeli w internecie, na portalach typu Allegro znajduje się, dajmy na to, miot szczeniaków do sprzedaży za niższe kwoty niż normalne w takiej sytuacji, warto sprawdzić, zadzwonić, dowiedzieć się, gdzie jest zarejestrowana dana hodowla, w jakim stowarzyszeniu. I dopiero na tej podstawie kupować zwierzaki.
No, a na ile argument finansowy decyduje, że trafiamy do takich pseudohodowli? No bo wybaczy pan, ale mam wrażenie, że już tyle lat o tym mówimy, że automatycznie powinien nam się włączać dzwonek alarmowy, kiedy za bigla, chihuahuę czy shih tzu ktoś od nas chce 200 czy 300 zł. No to jest po prostu nierealne.
To jest nierealne, ale no, ciężko mi odpowiedzieć na pani pytanie, pani redaktor.
Może nie dostrzegamy wciąż tego problemu. Albo tak nam jest wygodniej, albo trafiliśmy okazję. Słyszałam już takie tłumaczenia, że hodowca mówił, że to był na przykład ostatni szczeniak z miotu.
Tak, no jest taniej, wygodniej i niestety ludzie idą po najmniejszej linii oporów i w pewnym sensie generują tego typu bardzo złe miejsca dla zwierząt.
Znaczy jesteśmy współwinni temu, co się dzieje?
Tak, jak najbardziej. Nie mam co do tego wątpliwości.
Całe miesiące zajęło analizowanie danych z sądów, zakładów karnych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Fundacji Czarna Owca, Pana Kota i EkoStaż, i one przygotowały taki specjalny raport na temat wykonania kar za znęcanie się nad zwierzętami. Choć jak ustaliliśmy, te dane nie są jakieś szczególnie jawne, tajne, one są jawne, można znaleźć je na różnych stronach. No ale jakie są wnioski z tego zestawienia, które przygotowały te organizacje? Po pierwsze, kara standardowa, nawet za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, to 3 miesiące. Surowsze, jeśli już są, za zbyt często za przestępstwa zsumowane na przykład, i wtedy ta kara też jest mniejsza, na przykład kradzieży bielizny ze sklepu, kradzież z włamaniem, zabór pojazdu, i do tego jeszcze dochodzi znęcanie się nad psem. Po drugie, najczęściej do więzienia za znęcanie się nad zwierzętami trafiają mężczyźni, częściej mieszkańcy wsi niż miast. Po trzecie, co zamiast resocjalizacji raczej, mam wrażenie, chyba sprawców demoralizuje. Postępowania w tego typu sprawach trwają bardzo długo. Często okazuje się, że od wykrycia do osadzenia skazanego nawet mija 6 lat. Jak to wygląda z perspektywy naszego województwa?
Sądzę, że podobnie. W związku z tym, że jesteśmy ogólnopolskim towarzystwem ochrony zwierząt, także bazuje głównie na statystykach ogólnopolskich i w tej sytuacji już na przestrzeni lat mniej więcej w okolicach 500 do 600 osób jest skazywanych za przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, a z tego zaledwie w okolicach 30 osób otrzymuje bezwzględne wyroki pozbawienia wolności. Jeżeli jeszcze w tej liczbie zauważymy, że w okolicach 90 przypadków mówimy o sytuacjach zakwalifikowanych jako szczególne okrucieństwo, no to widzimy, że to jest fatalny procent i bardzo mało ludzi niestety jest odpowiednio skazywanych za przestępstwo przeciwko zwierzętom. Staram się oczywiście walczyć również jako konsultanci przy Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt pod przewodnictwem posła Pawła Suskiego, żeby te przepisy zmieniać, żeby te kary były dotkliwsze. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, na chwilę obecną wiemy, że w ubiegłym roku właśnie doszło do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt na podstawie projektu rządowego i te kary zostały odpowiednio zwiększone z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadkach szczególnego okrucieństwa jest obecnie kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Sądy korzystają z tej maksymalnej granicy?
Nie, to się nie zdarza. Jeszcze na pewno taki wyrok nie zapadł od momentu nowelizacji ustawy, czyli od kwietnia ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o wcześniejsze przypadki, znany mi jest taki jeden zaledwie przypadek, żeby doszło do najwyższego wymiaru kary, ale było to powiązane jakżeby inaczej z recydywą.
Mhm. A jak to jest z tymi pseudohodowlami? Bo do tego chciałabym wrócić. Czy one się odradzają? To znaczy państwo likwidują, a za, nie wiem, pół roku wracają państwo w to samo miejsce i taka pseudohodowla znów ma się świetnie. Czy jednak wasze interwencje przynoszą jakiś efekt?
Nasze interwencje przynoszą efekty, aczkolwiek też musimy mieć świadomość, że przepisy w znacznym stopniu ograniczają nas, czy instytucje takie jak Inspekcja Weterynaryjna, która posiada nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, gdyż nie ma przepisów szczegółowych wskazujących, w jaki sposób powinno się taką hodowlę prowadzić. To jest bardzo potężny problem, dlatego opieramy się tylko i wyłącznie o przepisy ogólne. Niemniej często wciąż prowadzone postępowania karne są umarzane przeciwko takim hodowlom. Pojawiamy się w takim miejscu, przeprowadzamy kontrolę warunków bytowych zwierząt, a posiadamy nawet w tym województwie hodowle, w których mamy do 250, niekiedy do 300 psów nawet, proszę sobie wyobrazić. Czyli to jest niekiedy większe niż schroniska dla zwierząt. I znajdują się tam zwierzęta, często nie posiadające tak zwanego podszerstka, które jest w stanie utrzymać ciepło zwierzęcia i przy niskich temperaturach chociażby powietrze trzymane są stale na zewnątrz, w boksach, często w brudzie. Często jest to nieodpowiednia karma. Tego typu miejscach również nie zatrudnia się pracowników, którzy wyprowadzają te psy na spacer, tak? Tylko niestety zajmują się tym sami właściciele, zazwyczaj to są 2-3 osoby maksymalnie i te zwierzęta stale znajdują się w tych boksach, nie są wyprowadzane. Do tego dochodzi większa zachorowalność na choroby wirusowe. Jest również utrzymywanie w wielu osobnikach w bardzo małych klatkach. Są niekontrolowane porody. Często dochodzi do niestety wad genetycznych ze względu na tak zwany chów wsobny. Brakuje ewidencji padłych zwierząt. W takich sytuacjach hodowcy wiecznie twierdzą, że absolutnie u nich się to nie zdarza, co absolutnie jest nieprawne i co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Rozmawialiśmy o tych cenach, które w takich pseudohodowlach się pojawiają, czyli te 300, 500, 200 zł. Ja bym chciała, żebyśmy trochę uświadomili naszych słuchaczy, że to jest pozorna oszczędność, bo te psy, na co zwracają uwagę między innymi lekarze, weterynarze, te psy bardzo często chorują, te psy zdarza się, że dużo częściej odchodzą szybciej niż psy rasowe, więc drodzy Państwo, 300 zł na start, a potem się dopiero zaczyna.
Owszem, bardzo często otrzymujemy zgłoszenia, w których osoba zgłaszająca informuje nas, że zakupiła pieska z hodowli, który jest bardzo chory, posiada w przypadku chociażby młodych psów, to jest parwowiroza, bardzo często w przypadku kotów panleukopenia i niestety równie często się zdarza, że po kilku dniach takie zwierzę pada. Mhm. Niemniej też mamy związane ręce. Dlaczego? Otóż w umowie adopcyjnej, w umowie kupna-sprzedaży często jest zapis, że w momencie zakupu zwierzęcia zwierzę jest zdrowe. Nie wiem, jak w jaki sposób osoba kupująca ma sprawdzić za pośrednictwem oczu, prawda, czy zwierzę jest zdrowe, czy też nie. No, ale niestety takie też dokumenty ludzie podpisują i niestety wiele więcej tutaj zrobić nie można. No, staramy się przeprowadzać te interwencje najbardziej fachowo, jak się tylko da, ale też nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkich chorób, prawda? Zwracamy uwagę przede wszystkim na warunki bytowe. I no, niestety, paradoksalnie wygląda to w ten sposób, że możliwość odbioru zwierząt mamy, jeżeli istnieje ewidentne zagrożenie życia bądź zdrowia zwierząt. I tak było w przypadku chociażby hodowli w Pelplinie, gdzie w trakcie kontroli udało się wykryć dwa padłe psiaki, co dzięki temu też zupełnie inaczej zareagowała inspekcja weterynaryjna oraz policja, która znajdowała się na miejscu, która też nie była na początku specjalnie skłonna wspomóc nas w czynnościach kontrolnych, gdyż właścicielka udawała, że nie ma jej w domu, a my mieliśmy szereg zgłoszeń, to nie było jedno zgłoszenie, mieliśmy szereg zgłoszeń informujących o tym, że jest to hodowla prowadzona w sposób nienależyty.
Jak wy pozyskujecie te informacje, tak jak w wypadku Pelplina, takich anonimowych zgłoszeń? Czy to jest jakaś wasza praca własna?
Niestety przez deficyt ludzki i finansowy nie stać nas na takie działania prewencyjne, dlatego działamy przede wszystkim na podstawie zgłoszeń. Każde zgłoszenie jest odpowiednio ewidencjonowane i jeżeli jest w naszym zasięgu, wysyłamy na miejsce upoważnionych przedstawicieli organizacji, czyli tak zwanych inspektorów do spraw ochrony zwierząt.
Wy możecie wejść po prostu na taką posesję, czy musi wam towarzyszyć policja?
Musi nam towarzyszyć policja, jeżeli właściciel nie chce nas wpuścić. Oczywiście, jeżeli umożliwia nam wejście, wówczas mamy prawo do przeprowadzenia standardowych kontroli. Prawo mówi, iż w przypadkach właśnie niecierpiących zwłoki, gdy dochodzi do zagrożenia życia bądź zdrowia zwierzęcia, upoważniony przedstawiciel organizacji ma prawo odebrać zwierzę nawet właścicielowi. W związku z powyższym ma tym samym prawo i kompetencje do oceny, jaki jest stan faktyczny, czy dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Na tej podstawie przede wszystkim działamy. Ponadto jeszcze mamy artykuł 40, który umożliwia nam ujawnianie oraz ściganie przestępstw i wykroczeń w ustawie przy współudziale w tym wypadku z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi.
Kilka tygodni temu, już zmieniając na chwilkę ten temat, odebrałam po 4 nad ranem niepokojącego SMS-a od jednego z lekarzy szpitala na Srebrzysku, szpitala psychiatrycznego. Trafił do nich pacjent, który kiedy odzyskał świadomość po kilku godzinach pobytu w szpitalu, poinformował lekarzy, że w domu przy budzie został przywiązany pies. No i tak naprawdę powiem panu, o tej 4 rano zrobiłam wielkie oczy, zastanawiając się, co ja mogę zrobić. No, najpierw ustaliłam, gdzie ten pies się znajduje, jaka to jest miejscowość, najbliższą organizację, najbliższy OTOS, który jest w okolicy, powiadomiłam ich. Rzeczywiście to była błyskawiczna akcja, choć zajęła kilka godzin, bo tam było kilka błędnych informacji dotyczących adresu. Ale wówczas zastanawiałam się, co się dzieje w takich sytuacjach. Czy jest na to jakaś standardowa procedura? Co się dzieje, kiedy do szpitala trafiają seniorzy? Co się dzieje, kiedy osoba trafia na jakieś przewlekłe leczenie, a nie ma w domu nikogo innego, kto takim zwierzęciem by się mógł zająć? Państwo pewnie spotykają się z takimi sytuacjami. Co robić?
W tym przypadku niestety brakuje konkretnej procedury prawnej, dlatego działamy na podstawie interpretacji, a także wyroku jednego z wojewódzkich sądów administracyjnych, bodajże w Gliwicach 2009 roku, który wskazuje, iż w takiej sytuacji, jeżeli zwierzę jest pozostawione bez opieki, czy to osoby tymczasowo aresztowanej, czy w przypadku eksmisji właściciela, który nie ma możliwości opiekowania się zwierzętami, czy to są osoby, która zmarła, w takiej sytuacji również korzystamy ze wcześniej wspomnianego artykułu, czyli odbieramy zwierzę w przypadkach niecierpiących zwłoki, następnie powinno zostać wszczęte postępowanie administracyjne z decyzją władz samorządowych stwierdzających o potrzebie tymczasowego przetrzymywania tego zwierzęcia. W przypadku zwierząt domowych, na przykład schroniska dla zwierząt, w przypadku gospodarskich, a z gospodarstwem rolnym, z którym gmina ma na przykład podpisaną umowę. I I do czasu ewentualnego orzeczenia przypadku tego zwierzęcia przez sąd, zwierzę powinno znajdować się pod opieką gminy.
A co w wypadku śmierci właściciela?
Tutaj mam analogiczną sytuację, aczkolwiek jeżeli znani są spadkobiercy, w takiej sytuacji zwierzę jest przekazywane w masie spadkowej do najbliższej rodziny.
Przed nami komunie. Zawsze lekko się niepokoję tym okresem, podobnie jak okresem przedświątecznym, przed Bożym Narodzeniem, bo to będzie oznaczało, że w polskich domach pojawią się koteczki, pieseczki, króliczki, które jak są małe, to są urocze i cudowne, a potem jesteśmy zdumieni, że one rosną i potrzebują naszej opieki, a poza tym zaczynają się wakacje, no i zaczyna się robić problem. Pamiętam, jak kilka lat temu rozmawiałam z kierownikiem naszego schroniska Promek w Gdańsku. To było, przyznaję, około 10 lat temu i on wtedy zwracał uwagę na naprawdę duży problem trafiających tam w okresie wakacyjnym zwierząt. Czy coś się zmieniło? Bo mam takie też poczucie, że coraz częściej zwierzaki towarzyszą nam w wyprawach wakacyjnych. Nie mnie oceniać, czy to jest dobre, czy złe. Natomiast czy coś się zmienia w tej materii? Czy jest wzmożone znowu oddawanie psów w okresie wakacyjnym?
Swego czasu starałem się też zebrać dane dotyczące większej ilości zwierząt pojawiających się w placówkach typu schroniska dla zwierząt w okresie przedświątecznym czy też wakacyjnym i jest to kilka procent, czyli powiedzmy sobie szczerze, no, dramatu nie ma. No, aczkolwiek tutaj należy jak najczęściej mówić i apelować do ludzi, bo zakładam, że to właśnie poprzez takie informacje w mediach i ogólnie szeroko pojętą edukację humanitarną ludzie jednak nie kupują za każdym razem zwierzaczka, bo dziecko sobie tego życzy, tak? Bo potrzebuje nowej zabawki. To już lepiej kupić pluszaka w takim wypadku. Pamiętajmy za każdym razem, że jeżeli mamy zamiar zaopiekować się jakimkolwiek zwierzęciem, musimy na to poświęcić też odpowiednią dozę czasu, kupować zwierzęciu odpowiednią karmę, poświęcić mu dużo miłości i serca i opieki. Nie wystarczy, że dziecko się będzie tym zwierzęciem zajmować, ale również oczywiście osoby dorosłe.
To jeszcze na koniec w takim razie chciałabym, żebyśmy zwrócili się z apelem do tych wszystkich, którzy są na chwilę przed kupnem zwierzęcia. Przypomnijmy, jak sprawdzić hodowlę, jak sprawdzić, czy to jest legalna działalność, czy jak przyjeżdżamy na miejsce takiej hodowli, czy możemy wejść i zobaczyć, jak zwierzęta, w jakich warunkach przebywają. Jednym słowem, prawa i obowiązki kupujących takie zwierzęta. Panie Pawle, bardzo proszę w kilku zdaniach.
Proszę pamiętać, żeby weryfikować tego typu hodowle, czy zarejestrowane są w międzynarodowych organizacjach genologicznych. To po pierwsze. Po drugie, z mojej perspektywy i obrońców praw zwierząt namawiamy przede wszystkim do tego, by zwierząt nie kupować w hodowlach, a adoptować ze schronisk dla zwierząt, które niemal stale od wielu lat są przepełnione i tutaj przede wszystkim zwierzaki potrzebują pomocy. A jeżeli już nam zależy bardzo, żeby to był piesek rasowy, najlepiej jeszcze jakiś dekoracyjny, no to zwróćmy uwagę, żeby to nie było też po najmniejszej linii oporu, po najmniejszych kosztach, gdyż to niestety implikuje możliwość, iż zwierzęta te znajdują się niestety w nieodpowiednich warunkach. Także w pierwszej kolejności najpierw proszę zweryfikować, czy warunki znajdujące się w hodowli są dla zwierząt odpowiednie i czy są one zarejestrowane
Powinna nam się ramka załączyć, jak hodowca nie chce nam pokazać, jak wygląda hodowca, tylko zabiera nas do kuchni w swoim mieszkaniu?
Tak, to się bardzo często zdarza. Niestety, że zwierzęta są sprzedawane w pomieszczeniach niejako obok, poza hodowli i często na pytanie, czy można sprawdzić to miejsce, następuje odmowa i właściciel przynosi 2-3 psiaczki. Proszę sobie wybrać. W takich sytuacjach właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, powinna się zapalić lampka i w takiej sytuacji również warto powiadomić organizacje prozwierzęce, takie jak Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals, inne organizacje, a może nawet policję, bądź też inspekcję weterynaryjną.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jak najmniejszej ilości interwencji życząc.
Dziękuję, aczkolwiek niestety jeszcze wiele, wiele pracy przed nami. Także dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.